chcę, abyśmy dziś sięgnęli do listu do Efezjan, 4 rozdział, 1 werset, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi, unoszonymi lada wiatrem nauki, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa. Który to jest werset? 14. Abyśmy tak właśnie wzrastali w Tego, który jest głową, a więc Chrystusa. W Niego mamy wzrastać. Czyli Słowo Boże powiada, mamy rosnąć, mamy się rozwijać. I w Nowym Testamencie jest wiele wersetów, wiele tekstów. Nowy Testament, jego nauczanie oczekuje, że ludzie wierzący to są ludzie dojrzali duchowo. Bóg chce, abyśmy wzrastali. Ale by te teksty prześledzić, trzeba czasami sięgnąć do wielu tłumaczeń biblijnych, aby to wszystko ująć w jedną całość. Ja korzystałem ze Słowa Życia, z tłumaczenia, które mamy w dyspozycji Nowego Testamentu, Pismo Święte Nowego Testamentu, tak zwane ekumeniczne. I to nasze tradycyjne tłumaczenia, też Biblia Tysiąclecia. I w każdej z tych Biblii czasami jeden werset ma jakiś niuans, inaczej przetłumaczony. Ale to wszystko daje bardzo jasny pogląd na to, jak zbór, jak my ludzie wierzący mamy wzrastać. Apostoł Paweł w liście do Rzymian powiada, bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. To Rzymian 8 rozdział, wiersz 29. Chciałbym, byśmy uczyli się wspólnie, jak wzrastać w Bogu. Nie jak tylko być tymi, którzy siedzą w ławkach. Bym nie musiał tego słowa nigdy więcej powtórzyć i użyć, byśmy nie byli wysiadywaczami ławek, ale byśmy byli ludźmi aktywnymi. Bóg chce, aby każdy z nas był aktywny, naprawdę każdy. Nie ma ludzi, którzy nie mogą być aktywni w Jezusie Chrystusie. W związku z tym to zasadnicze pytanie brzmi, na czym polega duchowy rozwój? Na czym polega duchowy wzrost? W jaki sposób stać się dojrzałym w Chrystusie? Jest kilka mitów, które trzeba obalić. Pierwszy taki mit brzmi, wzrost duchowy następuje automatycznie po tym, jak rodzisz się na nowo. Niektórzy ludzie myślą, że jak się nawrócili, narodzili się na nowo, automatycznie będą w Bogu wzrastać. A to jest nieporozumienie. To jest nieprawda. Rozwój duchowy nie następuje tak po prostu, od kiedy jesteś zbawiony. Niestety zbory są wypełnione ludźmi, którzy przychodzą na nabożeństwo przez całe swoje życie, a mimo to pozostają duchowymi niemowlętami. List do Hebrajczyków o tym mówi. Apostoł Paweł o tym mówi. Piszę do was, bo ze względu na czas, jaki upłynął, wydawałoby się, że już powinniście być dojrzali, ale jesteście niemowlętami. Czyli, że jest spora grupa, której musiał on to powiedzieć. Nie rozwijali się. Rozwój duchowy nie następuje automatycznie z upływem czasu. Wręcz przeciwnie. Tu chyba działa prawo termodynamiki, jedno z praw termodynamiki. Nic nie przechodzi w wyższą jakość. Zawsze to idzie w gorszą jakość. A więc musisz pracować nad wyższą jakością. Musisz pracować nad tym, aby wzrastać. Dlatego 5 rozdział Hebrajczyków, 12 wiersz powiada, biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Potrzebujemy nauczania. Miliony chrześcijan posunęło się w latach, nie posunęli się ani kroku naprzód. To dlatego modlimy się ciągle o przebudzenie, o odnowienie, bo gdyby chrześcijanie tego pilnowali, by wzrastać, nie musieliby modlić się o własne przebudzenie, o własne odnowienie, modliliby się o ewangelizację, o nawrócenie ludzi na zewnątrz, nie musieliby modlić się o swoje zbory, aby one się obudziły, aby one się odnowiły, aby one były aktywne. Po prostu dlatego, że nie wzrastamy. To jest pierwszy powód. Nic się nie dzieje automatycznie. Wzrost jest rzeczą zamierzoną. Zielonoświątkowcy powiedzą, nie, wzrost to jest coś, co dzieje się pod wpływem Ducha Świętego. Nadużywamy często obecności Ducha Świętego, by zamazać tą obecnością, tym sloganem swoje lenistwo, swoją duchową niedojrzałość, brak pracy nad tym, aby wzrastać. Wzrost jest zamierzony. Ja chcę wzrastać, ja podejmuję decyzję, że będę wzrastał. To jest zamierzone. Aby wzrastać, trzeba włożyć wysiłek. To się nie dzieje automatycznie, ponieważ jestem zbawiony, ponieważ prowadzi mnie Duch Święty. Jest wielu ledwo blokących się, napełnionych Duchem Świętym, chrześcijan, ponieważ oni złożyli cały ciężar na Ducha Świętego. Całą swoją ignorancję, swoje indolenctwo złożyli na osobę Ducha Świętego. To nie jest dobrze. Wielu chrześcijan w naszym środowisku nie przeżyło chrztu w Duchu Świętym. Będziemy o to się modlić. Będziemy iść w tym kierunku. Ponieważ kiedy mówisz o wzroście i komuś powiesz, że zbór ma mieć 250 osób albo 300 osób, a nasz ma 200, więc powinniśmy sobie postawić poprzeczkę 400 na przykład. I każdy z was siedząc pomyśli sobie, a jak ja mam to zrobić, żeby 400 było nawróconych? Jak ja to mogę zrobić? Że jak sobie zaplanuję, że będzie 400 wierzących, to na koniec roku będziesz miał 400 wierzących. Nie. Bo jeden wierzący nie wyobraża sobie, jak ja to mogę zrobić. Ja sobie tego nie wyobrażam. Jak ja mogę to zrobić, aby 200 nowych ludzi przyszło do zboru. Ale kiedy stawiasz sobie inaczej sprawę, kiedy powiesz, 80% tego zboru do końca roku, 80% członków tego zboru przeżyje chrzest w Duchu Świętym, jest to możliwe. Dlatego, że ja i ty, każdy z nas to może zrobić. Każdy z nas to może przeżyć. Każdy z nas może doświadczyć tego indywidualnie. A kiedy 80% ludzi będzie wypełnionych Bożą obecnością, będzie rozpalonych przez Ducha Świętego, zbór zacznie wzrastać. Ty możesz tą rzecz osiągnąć, bo Boże Słowo mówi, możesz przeżyć. I w każdej innej dziedzinie twojego duchowego życia tak się może stać. Kiedy sobie postawisz priorytety, a nie zborowi, wtedy zbór zaczyna rosnąć. Najczęściej zbory powyżej 250 ludzi zaczynają powoli maleć. Moje uczniostwo zaczyna się za Jezusem Chrystusem od decyzji. Uczniowie nie rozumieli powołania, jakie otrzymali od Jezusa Chrystusa, ale po prostu mieli pragnienie pójść za Nim, a Jezus przyjął tę decyzję ich, że oni chcą iść za Nim. On im powiedział, pójdź za Mną, i oni szli. On honorował to pójście. Oni wiele rzeczy musieli zostawić, ale chcieli pójść, oni chcieli być Jego uczniami. Dlatego apostoł Paweł powiada, z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie, albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie, i wykonanie. Musisz to ty chcieć i to wykonać, aby być uczniem Jezusa Chrystusa. To jest Filipian, 2:12. I zauważcie, że nie jest tu powiedziane zapracowujcie na zbawienie, ale sprawujcie zbawienie. Na zbawienie zapracować nie można. Bóg mówi w tym miejscu o naszym duchowym wzroście. Sprawujcie swoje zbawienie. Nie musicie się na zbawienie zapracowywać. To są słowa skierowane do ludzi, którzy są zbawieni. To są słowa do ludzi wierzących. Wzrost duchowy jest zbyt ważny, aby pozostawić go przypadkowi. Musimy mieć plan wzrastania w Bogu. I duchowy wzrost zaczyna się słowem, które z tego tłumaczenia słowo życie zaczerpnąłem. 6:13. Powierzcie się Bogu zupełnie i bez reszty. Powstaliście z martwych i powinniście być narzędziami używanymi przez Boga do Jego zaszczytnych celów. Rozpoczyna się to moim oddaniem Bogu. Chcę wzrastać. Mówię to wprost. Chcę wzrastać. I planuję moje życie we wzrastaniu. Moje oddanie. Chcę być podobny do Chrystusa. Drugi bit. Wzrost duchowy jest czymś mistycznym i osiąganym tylko przez wybrańców. Gdy mówimy duchowość, słowo, wielu ludzi zaraz ma taką myśl. To ktoś w białej szacie, siedzący w pozycji lotosu, palący kadzidełka i mantrujący. To duchowy. Albo inny obraz. To człowiek, który zamknął się gdzieś w monastyrze. Oddzielił się od świata. Założył habit i prowadzi święte, oddzielone życie. To jest duchowy człowiek. To są duchowi ludzie, mistycy. Ale ja, zwykły chrześcijanin, chyba nie mogę być duchowy. to przerasta moje możliwości. Może jeszcze paru wybitnych misjonarzy. To będą ludzie, którzy są duchowo dojrzali. Za to ponoszą też częściowo odpowiedzialność biografowie. Gdy oni opisują biografię wielu misjonarzy, nie piszą nigdy, albo prawie nigdy, o tym, że ci ludzie byli z krwi i kości, że mieli problemy, że załamywali się duchowo, często rezygnowali ze służby, nie chcieli Bogu służyć. Bóg z nimi prowadził wojnę czasami, kłócili się z Bogiem. Biografowie pokazują wyidealizowany obraz misjonarza, który wyjechał na misję, założył jakieś na przykład wspaniałe dzieło, wspaniale się ono rozwijało i wszystko to jest opisane, jak to w ciągu 30 lat rozwinęła się wspaniale misja i działa szpital, na przykład leprozorium. Zachwycają się tym, jaki to był wspaniały człowiek, jak duchowy. Przykład Albert Schweitzer. Człowiek, który był świetnym konstruktorem organów, budowniczy organów. Grał świetnie na organach, mógł zrobić karierę życiową. Wyjechał, aby służyć trędowatym. Myślicie, że on tak sobie wziął walizkę, wsiadł, pojechał i założył szpital dla trędowatych. Ale czy wiecie to, że ten człowiek, kiedy studiował teologię, spał 2 godziny dziennie w ciągu całych studiów, a całe noce uczył się hebrajskiego, greckiego. W ciągu pół roku perfekt nauczył się hebraii, nauczył się greki, czytał Biblię w oryginale. To nie przychodzi samo. On zdecydował się, że zanim pojedzie, nauczył się też być lekarzem, medycyny. Nie tylko był świetnym organistą, a potem dawał koncerty po nieprzespanej nocy. Jechał do jakiegoś miasta, dawał koncert, zbierał pieniądze za ten koncert. I te pieniądze służyły potem, by założyć misję. A my myślimy sobie tak, no tak, ale jak ja nie zostanę męczennikiem chrześcijaństwa, nie mogę być świętym. To biografowie popełniają ten błąd, pokazując taki idealny obraz człowieka, który tak łatwo stał się świętym, takim duchowym człowiekiem. To jest żmudna praca. I my, kaznodzieje, chyba wyhodowaliśmy wielu leniwych chrześcijan, bo im mówimy, wierz w Jezusa Chrystusa i będzie wszystko wspaniale i dobrze. Nie uczymy pracy, służby dla Boga, oddania, poświęcenia. Jak chcesz być dobry, musisz poświęcić nie jedną noc, aby modlić się, nie jedną noc, aby czytać Boże Słowo. Nie jeden dzień poza swoją pracą zawodową musisz poświęcić na to, aby wzrastać w Bogu, aby się budować. To samo nie przyjdzie, to nie jest automatyzm. Życie duchowe automatycznie się nie rozwija. Musisz oddać swoje życie Bogu. Naprawdę, w detalach musisz to robić. I wcale nie są to rzeczy wygórowane. Nie są to rzeczy nieosiągalne. Uczciwym możesz być zawsze, prawdomównym zawsze, solidnym możesz być zawsze. Byle jakość to naprawdę zła rzecz, bo jak wyjedzie za granicę, to jakoś umie pracować, że 12 godzin i 14 godzin i nie jest mu za ciężko. Wzrost duchowy jest bardzo praktyczny. Każdy wierzący może wzrastać pod warunkiem, że nauczymy się pewnych duchowych nawyków. O, chrześcijanin i nawyki, prawda? Musimy nauczyć się duchowych nawyków. Apostoł Paweł porównał nasz duchowy wzrost do treningu sportowca. Małysz nie został małyszem tylko dlatego cenionym, że sobie siedział przy kominku jak baca fajkę kuzył, tylko skakał z tej skoczni dziesiątki razy. A wiecie, co to oznacza? Jego stawy są nadwyrężone, jego kości go bolą, bo każde uderzenie w ziemię to jest tak, jakbyś skoczył z 3 metrów na beton. On skacze z 200 metrów. To go boli, to kosztuje. On chce osiągnąć sukces. Może nawet nie myślał o tym, że będzie tak sławny. Ale też, słuchajcie, wcale nie robił tego na początku dlatego, że musiał. To mu sprawiało przyjemność. Co tobie jako chrześcijaninowi sprawia przyjemność? Czytanie Biblii czy się nudzić? Wiecie, najlepszy nasenny środek. Daj komuś Biblię, żeby zaczął czytać. Zaraz uśnie nad nią. Telewizor go tak nie uśpi. Nic cię tak nie uśpi, tylko daj komuś Biblię, żeby przeczytał 3 rozdziały. Będzie ziewał, i zaraz uśnie. Najlepszy środek nasenny. Co nas fascynuje? W niedzielę trzeba wstać na nabożeństwo. Może ci się nie chce, ale nie rób tego, bo musisz. Obudź się i wstań. No, nareszcie niedziela, wspaniale, idziemy do zboru. To jest dla mnie zachęcające. Apostoł Paweł powiedział, ćwicz się natomiast w pobożności. Albowiem ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek. Pobożność natomiast do wszystkiego jest przydatna. Pierwszy list Tymoteusza, 4:7-8. Ćwicz się w pobożności. Pobożność to nie jest coś, co automatycznie ciebie rozwinie i będziesz misjonarzem, będziesz dobrym kaznodzieją, będziesz dobrym pastorem, dobrym liderem grupy uwielbiającej, dobrym liderem grupy modlitewnej. Nie. Nie będziesz dobrym, jak nie będziesz ćwiczył w pobożności. Możesz się kreować na lidera. Szybko to odkryjemy. Naprawdę szybko to odkryjemy. Ponieważ Duch Święty jest doskonały i odkrywa wiele rzeczy. Ja wielu rzeczy nie nazywam, nie mówię, Duch Święty mi powiedział, ale niektórym ludziom mówię, no i tak sam to zrobiłeś. Oni myślą, pastor taki wredny i czepia się. Nie, to Bóg mi to pokazuje, tylko że nigdy nie ubarwiam tego tak mocno tym słowem, Bóg mi to odkrył. Bo ja z Bogiem chcę chodzić codziennie, więc nie zawsze muszę się powoływać na to słowo, Bóg mi odkrył. Bóg mi codziennie wiele rzeczy odkrywa, bo chcę z Nim chodzić. Droga do osiągnięcia kondycji duchowej jest tak samo praktyczna, jak droga do osiągnięcia tężyzny fizycznej. Jeśli chodzisz do klubu fitness, jest szansa, że będziesz miał fajne mięśnie, piękną sylwetkę. Jak będziesz ćwiczył się w pobożności, jest szansa, że będziesz wzrastał duchowo. Bo to jest tak samo praktyczne, jak ćwiczenie cielesne. Ma taki sam rezultat, to jest bardzo praktyczne. Wzrost chrześcijański to nie jest coś wydumanego, to nie jest mistyczne rozmyślanie, to nie jest siedzenie i mantrowanie, to nie jest siedzenie w białej szacie i czekanie, Panie, jaki jestem święty. To jest naprawdę praktyczne życie. Czytasz Biblię, modlisz się, chodzisz za Panem i wzrastasz. Ponieważ charakter człowieka, psycholodzy powiadają, jest kształtowany przez nawyki, które rozwijamy. Dostojewski powiedział, że w pół życia uczymy się nawyków, aby przez następne pół życia te nawyki realizować w swoim życiu. Warto uczyć się dobrych nawyków. A co jest nawykiem chrześcijanina? Nawyk spędzania czasu przy Bożym Słowie. Jana 8:8 Ewangelia, 31 wiersz. Mówił Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Jeżeli wytrwacie w Słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie. To jest uczniostwo, jeśli masz nawyk trwania w Bożym Słowie, czytania tego Bożego Słowa, nie tylko ziewania, bo cię znudziło. Ja wiem, jak zaczniesz czytać pierwszych 6 rozdziałów Księgi Kronik, możesz być znudzony. Imię za imieniem i one ci nic nie mówią. Jakbyś książkę telefoniczną czytał. Ale poczekaj, dziś tego nie rozumiesz. Ale jak dostaniesz do ręki dobrą książkę, przekonasz się, że to ma znaczenie. Kiedy Ezdrasz wrócił do zrujnowanej Jerozolimy, to dzięki tym spisom mógł odtworzyć, kto jest z tego narodu, a kto się pod ten naród podszywał. Wtedy mógł powiedzieć, zawarliście związki małżeńskie, które muszą być rozwiązane. To jest dla mnie niezrozumiałe. Rozwali małżeństwa. Tu akurat go nie pochwalam, bo to było strasznie bolesne. Kobiety poganki, mężów pogan, kazał odstawić, zerwać te związki. I powiedział, to było nie po Bożemu, Bóg wam to zabronił. Nie podejmuję się tutaj tego tematu, bo to jest najtrudniejszy temat w Kościele, jaki trzeba rozwiązywać czasami. Powinieneś mieć nawyk czytania Bożego Słowa. Po co mówić o kimś? Ja mam nawyk czytania Bożego Słowa. Zaczął się on, kiedy się nawróciłem. Miałem 16 lat. Miałem 2 miesiące wakacji, a moja mama myślała, że mi coś odbiło. 2 miesiące wakacji. A ja przez 2 miesiące nosa na dwór nie wytknąłem, na żadną plażę nie poszedłem. Gdańsk, gdzie ludzie z gór przyjeżdżają, plaże, morze. A ja siedziałem i czytałem Biblię, przeczytałem ją, połknąłem ją. Mimo, że wychowałem się w rodzinie ludzi wierzących, nie znałem Biblii, ale ją połykałem. Niewiele zapamiętałem. Przez 2 miesiące, wiecie, w takim tempie, jak się czyta, to niewiele zapamiętasz. Ale chciałem chociaż coś więcej wiedzieć. I z tamtego czasu mam nawyk czytania Biblii. To nie jest czytanie z powodu tego, że jestem pastorem. Mam paskudny nawyk czytania Biblii, ktoś by mógł pomyśleć. Wolę Biblię jak gazetę, ale mam nawyk czytania Biblii. nawyk modlitwy. I trwali w nauce apostolskiej, i we wspólnocie, i w łamaniu chleba, i w modlitwach. To chrześcijanie powinni mieć jako nawyk. Wypracuj ten nawyk modlitwy w każdym miejscu. Nehemiasz, gdy stanął przed problemem wracać do Jerozolimy, przed wielkim królem stał, Artakserksesem. Co powiedział? Król go zapytał, no co byś chciał, taki smutny jesteś. A on mówi, pomodliwszy się, powiedziałem mu. On miał nawyk modlitwy. Zanim coś zrobił, zanim coś odpowiedział, pomodlił się. My mamy odwrotny nawyk. Mnie się to też zdarza. Najpierw coś zrobi, a potem, o Panie Boże, nie pomodliłem się, no ale już pobłogosławię. Najpierw pomódl się, a potem powiedz, Panie, dziękuję, teraz zrobię. Ja też tym uczę się. Dobrego nawyku, modlitwy. Czy myślicie, że nawykiem modlitwy to jest to, że wstaniesz rano, się modlisz wieczorem, w południe, 3 razy na dzień? To dobry zwyczaj. Tak robił Piotr, tak robił Daniel. 3 razy na dzień wychodził na dach swego domu w kierunku Jerozolimy, zwracał swą twarz Daniel i modlił się. Miał zwyczaj modlić się. Dobrze jest mieć stały czas modlitwy. Ale faryzeusze też na pokaz modlili się. Modlitwa nie jest modlitwą na pokaz. Czasami nikt nie będzie wiedział, kiedy się modlisz, kiedy trwasz w modlitwie, ale miej nawyk modlitwy. Ktoś pomyśli sobie, co tam pod nosem sobie mamrocze. Anna przecież była w świątyni. A Heli mówi, kobieto, pijana jesteś, tam coś pod nosem sobie mamroczesz, mantrujesz, a ona powiada, moje serce jest zwolałe, modlę się do Boga, bo mam potrzebę. Nie módl się wtedy, kiedy masz tylko już nóż na gardle. Módl się, zanim ci ten nóż przyłożą. Wtedy się módl. Zanim go będziesz mieć na gardle, módl się, Panie, miej swoje, moje życie w swym ręku. Miej nawyk modlitwy w każdej dziedzinie, w każdej sprawie. A teraz dotknę bolesnego tematu. Miej nawyk składania dziesięciny. Znów o pieniądzach pastor mówi. Ale nic więcej. Miej nawyk. A powiadam, apostoł Paweł powiedział w 2 liście do Koryntian, 9 rozdział, 6 do 8 wersetu. Kto sieje skąpo, skąpo też rządź będzie. A kto sieje obficie, obficie też rządź będzie. Każdy tak, jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem, albo z przymusu, gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. Miej dobry nawyk w dziedzinie finansowej. Tyle. Dołóż rękę do tego pługa. Tylko tyle. Nawyk trwania we wspólnocie. Dzieje apostolskie, cytowany werset z 2 rozdziału Dziejów Apostolskich, 42 wiersz. Tam powiedziane jest, że trwali w nauce apostolskiej, w wspólnocie, łamaniu chleba, w modlitwach. Trwaj we wspólnocie. Trwanie we wspólnocie jest ćwiczeniem się w pobożności. Wspólnota jest darem dla Kościoła, dla twojego życia. I dziwni są ludzie, którzy myślą, że wspólnota nie jest dla Kościoła. Że oni mogą indywidualnie swoje chrześcijańskie życie realizować. Szybko się zagubią. Diabeł ich łatwo zaatakuje, łatwo ich złamie. Jedną gałązkę jest łatwo złamać, ale jak jest 200 razy, spróbuj to złamać. Nawet parę chrustów nie złamiesz. Dlatego wspólnota jest potrzebna. Trwali we wspólnocie. Miej dobry nawyk trwania we wspólnocie, a nie jak niektórzy mają w zwyczaju, list do Hebrajczyków powiada, opuszczać nabożeństwa. Mają taki zwyczaj. My nie mamy takiego zwyczaju, Paweł powiedział. My takiego zwyczaju nie mamy. Czyli Paweł miał zwyczaje. I chrześcijanie ewangeliczni mają zwyczaje, mają tradycję. Naszą tradycją jest trwanie we wspólnocie. Ta wspólnota daje nam poczucie stabilności, pewności. Tego, że jestem wierzącym. Ona mnie upewnia, że ja jestem wierzącym w Jezusa Chrystusa. Gdy będę sam, diabeł przyjdzie i powie, tobie się wydaje, że się nawróciłeś. A może masz rację. Może to były tylko uczucia. Ale kiedy jestem we wspólnocie, wiem, że się nawróciłem, bo tu widzę ludzi, którzy się tak jak ja nawrócili. Tak samo wielbią Boga, tak samo cieszą się, tak samo są prężni i dumni z tego, że są chrześcijanami. Są dumni, że Bóg ich uwolnił od czynienia rzeczy, które były diabelskie, a mogą czynić rzeczy Boże. Kolejny mit to mit, który trzeba obalić. Jeśli tylko znajdziesz właściwy klucz, będziesz wzrastał duchowo. I są takie książeczki. 4 kroki do dojrzałości duchowej. Klucz do natychmiastowego uświęcenia. Wielu ludzi myśli, że w ciągu jednego dnia ukształtują charakter chrześcijanina. Odkryjesz klucz, wytrych, którym wysadzisz wszystko i jesteś już dojrzały. 4 kroki do duchowej dojrzałości. No chciałbym zobaczyć tego po tych 4 krokach. Czy ma zwichnięte kostki. Wielu chrześcijan szuka doświadczeń duchowych całe życie. Konferencji, przebudzenia, książek, kaset, jakiegoś klucza i wytrycha, który pozwoli im natychmiast stać się dojrzałymi chrześcijanami. No i pamiętacie, ja już to wam kiedyś mówiłem, to są takie osoby, które gdzieś wracają z konferencji, dętka napompowana, oni tam te takie balony, potem ten wentyl popuszczają, kominek wyrywa i skończyło się całe duchowe życie. Już są puści. Mimo, że mamy ekspresową kawę, ekspresowe zupki, ekspresowe herbaty, ekspresowe metody odchudzania, nie istnieje coś takiego jak ekspresowa duchowa dojrzałość. Nie ma czegoś takiego. Nie ma klucza i wytrycha, którym spowoduje, że staniesz się dojrzały. Duchowy wzrost jest procesem, który wymaga czasu. Kiedy Izrael był prowadzony do ziemi obiecanej, Bóg im powiedział, krok po kroku do Jozuego zdobędziesz ten kraj. Tam, gdzie stopa twojej nogi stanie, tam będzie twój kraj. Tam, gdzie wzdepczesz ziemię, to będzie twój duchowy wzrost. Tam, gdzie oni postawili swoją stopę, to była ich ziemia. A czytamy, że były miejsca, w które nie weszli. A uznali, że jak ich otoczyli tych autochtonów dookoła, to jest wszystko okej, nasza ziemia. Co było? Mieli z nimi problemy. Czytamy, że nie zdobyli gór, a potem kto to musiał zrobić? 85-letni Kaleb. On poszedł, bo Duch Pański był w nim i zmieniło się. Musiał być ktoś, kto poszedł i tę ziemię zdobył. Potrzebujesz czasu. Nie można dojść do dojrzałości duchowej na skróty. Dlatego 13 wiersz tego listu, 4 rozdziału listu do Efezjan powiada, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary, poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, dorośniemy do wymiaru pełni Chrystusowej. Mimo, że chcielibyśmy przyspieszyć ten proces i mamy pragnienia, by szybko wzrastać duchowo, musimy pozwolić też, by czas działał w naszym życiu. Czas sprawia, że dojrzewasz. Tak jak zasiałeś ziarno, to następnego dnia nie masz już takiego zboża. Powolutku. Ale rośnie. Czy wstaje rolnik? Czy śpi? Czy tam zagląda, czy nie? Coś jest w ziarnie. Coś jest w ziarnie Bożego Słowa. Automatyzm wzrostu. Bóg go dał. Tak. Bogu, gdy będziesz miał te dobre nawyki, zaczniesz wzrastać. Pozwól, niech czas na twoje życie działa pozytywnie. Duchowej dojrzałości nie mierzy się na podstawie tego, co wiesz. Umiejętność dyskutowania na temat doktryn niektórzy uważają za duchową dojrzałość, ponieważ masz wiedzę teologiczną na przykład, albo masz wiedzę biblijną, jesteś dojrzały, niektórzy myślą. Znajomość Biblii to fundament naszego życia. Budujemy na nim naszą dojrzałość. Bardziej duchowa dojrzałość uwidacznia się przez twoje zachowanie, twoje postępowanie, niż przez twoje wyznanie. Nasze chrześcijańskie życie to nie tylko nasze wyznanie ust, ale to nasza praktyka. To, w co wierzymy, musi być podparte tym, co robimy. Nasze czyny muszą być zgodne z tym, co mówimy. Dlatego list Jakuba tu polecam, cały do przestudiowania. Ale 2 rozdział, wiersz 18 mówi, pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. Czyż jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi nacechowanymi łagodnością, mądrością. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kłótliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. To 3 rozdział listu Jakuba. To musi być w zgodzie. Jeśli twoja wiara nie zmieniła twojego stylu życia, jeśli nie umiesz rozeznać, co jest Boże, a co nie, to znaczy, że musisz sobie zadać pytanie, czy na pewno się nawróciłem. Paweł powiada w liście do Efezjan 5 rozdział wiersz 8. Mimo, że niegdyś i wy chodziliście w ciemności, obecnie jest was światło Pana, które powinno rozświetlać także wasze zachowanie. Jest was światło Boże. A jeśli cię ciągnie świat, diabelstwo, zadaj sobie pytanie, czy Boże światło już tam jest w moim sercu. Jezus powiedział wprost, dosadnie, po owocach ich poznacie. To nie po mowie, nie po gładkich słowach, po owocach. Wzrost chrześcijanina to życie owocne, wzrastające. Niektórzy myślą sobie, duchowy wzrost to jest moja osobista, prywatna sprawa. Kiedyś pewien chirurg, którego znałem, sąsiad, gdy jeszcze mieszkałem w innym mieście, powiedział mi, kiedy mu zadałem pytanie, a co z pana wiarą, doskonały chirurg, powiedział, to jest moja osobista sprawa, panu nic do tego. Przykro mi było za 3 lata dowiedzieć się, że już nie żyje. Jego osobista sprawa pozostała z nim, a on niepojednany, odszedł do wieczności. Bożek indywidualizmu jest niebezpieczny, bo to jest niebiblijne podejście. To nie jest twoja prywatna sprawa, czy wzrastasz, czy nie. To jest nasza wspólna sprawa. Chrześcijanie, aby wzrastać, potrzebują kontaktu z innymi ludźmi, więc nie jest to osobiste twoje życie tylko. Potrzebujesz społeczności, aby wzrastać, aby być tym, który rośnie. Potrzebujesz ludzi, którzy cię będą w tym wzroście wspierać, błogosławić. I w kontekście wspólnoty widzimy wiele razy, Słowo Boże przypomina, że wspólnota jest ważnym elementem duchowego wzrostu. Patrzmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy. Kto ci doda otuchy, jeśli uzna, że twoje duchowe życie to twoja osobista sprawa, twoja prywatna sprawa, realizowana w twoim prywatnym domu. Bożym planem jest wzrastanie w rodzinie. Dziecko w domu dziecka jest źle wychowanym dzieckiem. Dziecko wychowane w domu opieki społecznej jest źle wychowanym. Bóg stworzył rodzinę, aby w niej dzieci wzrastały. Bóg dał Bożą rodzinę, aby duchowe dzieci w niej wzrastały. A tą rodziną jest zbór. Tu wzrastasz, w Bożej rodzinie, bo jesteśmy twoją Bożą rodziną. Jesteśmy tymi, którzy ciebie kochają i miłują. Ale wiesz też dobrze, że w rodzinie czasami ojciec albo matka da klapsa dziecku, jak jest nieposłuszne. Wcale nie dlatego, że przestało je kochać. Są matki, których synowie popełnili zbrodnie, one nadal ich kochają, bo im nikt tej miłości nie zabierze. To jest jej dziecko. Jest w Bożej rodzinie. Jesteś nawet, gdy popełnisz grzech, gdy się poślizniesz, gdy ci nie wyjdzie w twoim duchowym życiu. Masz duchową rodzinę, aby przyjść i powiedzieć o tym. A Boża rodzina ma obowiązek modlić się, wstawiać, otoczyć opieką, zadbać o twój wzrost. Może cię umyć, może okryć kocem, dać ci ciepło. Wzrastasz w Bożej rodzinie, nie zamarzniesz w niej. Jak jeden się odwróci, to drugi cię przytuli. Boża rodzina ma tę cechę. Jak zostaniesz sam, świat cię wytknie palcem i powie, o to ten nic nie zrobił w swoim życiu. Boża rodzina jest miejscem, gdzie wzrastasz. Jeśli nie masz regularnej społeczności z innymi wierzącymi, powinieneś poważnie zastanowić się, czy jesteś nawrócony, czy naprawdę światłość jest w twoim życiu. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. Jeśli nie chcesz społeczności, nie lubisz zboru, to znaczy, że nie miłujesz. A kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Nie mów mi, że kochasz Boga, jeśli nie lubisz ludzi wierzących. To znaczy, że Boga nie kochasz. Bo Boga nie widzisz, a ludzi wierzących widzisz. Jeśli ich nie lubisz, jeśli ich nienawidzisz, jeśli mówisz, że nie chcesz nic z nimi mieć wspólnego, to znaczy, że Boga nie kochasz. To znaczy, że nie jesteś nawrócony. To znaczy, że Bóg nie ma żadnego znaczenia w twoim życiu. To mówi Boże Słowo. Ja nie wymyślam tego. To mówi list Jana, 4 rozdział, wiersz 20. Kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga. Kropka. Dlatego jest tak ważna społeczność zboru. Dlatego jest tak ważna wasza obecność w zborze. Bo się martwię o wasze życie duchowe. Jeśli potrafisz miesiąc, dwa, trzy żyć bez zboru, martwię się, co się z tobą dzieje. Jakie ma znaczenie nawrócenie twoje? Gdzie ono jest? Co się z nim stało? Co się stało z Bożym ogniem w twoim sercu? Gdy się nawróciłeś, chciałeś cały świat zbawić, a nie umiesz zadbać o własne życie. My jesteśmy gotowi świat w Afryce nawracać, a nie umiemy zrobić tego we własnej rodzinie, we własnym domu. Mogę zadać wprost pytania. Gdzie są dzieci? Dlaczego nie są z wami niektóre? Dlaczego nie zadbaliście o ich rozwój? Dlaczego one nie są z wami? Dlaczego pozwoliliście im pójść do świata? Coś nie tak było. Mam moralne prawo o tym mówić. Dlatego, że to od nas, rodziców, zależy, czy nasze dzieci będą wierzące. A nie dlatego, czy one chcą, czy nie chcą. Jeśli nie reagujesz jak twój syn lub córka, ubawia się ze świecką dziewczyną lub chłopakiem, idzie na dyskotekę, a ciebie to nic nie interesuje. Nie płacz, że go nie ma z tobą. Boś pozwolił, bo mówisz, a cóż to jest? Nie dziw się, że tak jest. To my odpowiadamy za nasze życie, naszych dzieci, za nasze rodziny. A jeśli byś składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy złóż dar swój. Jezus powiada, twoje działanie i modlitwa jest bezużyteczne, jeśli nie jesteś pojednany z człowiekiem wierzącym, z bratem i siostrą swojej wspólnoty. Zrób coś, pojednaj się. Chrześcijanin nie może mieć społeczności z Bogiem, nie będąc pojednany z drugim wierzącym. I oczywiście duchowa dojrzałość to są nasze doświadczenia z Bogiem, a nie tylko nasza wiedza. Nie tylko studium biblijne jest potrzebne, ale potem to, co przestudiujesz w Biblii, wprowadź w życie. Wprowadź w czyn. Bo duchowa dojrzałość obejmuje serce, chwali Boga i buduje relacje miłości. Wykorzystuje twoje dary i talenty, które Bóg ci dał. Dojrzali chrześcijanie robią coś więcej niż studiowanie. Oni tego doświadczają. To nie tylko studium, to doświadczenie. Gene Goetz, autor książki Miara Mężczyzny, powiedział tak, studiowanie Biblii samo w sobie nie wyprodukuje duchowości. W rzeczywistości wyprodukuje ono cielesność, jeśli nie będzie wprowadzone w życie i praktykę. Gdyby chrześcijaństwo było filozofią, to naszym głównym zadaniem byłoby studiowanie. Ale ponieważ chrześcijaństwo to wzajemne relacje między Bogiem a nami i relacje między nami, dlatego musimy je praktykować, doświadczać. My mamy więcej wiedzy, niż zamieniamy ją w praktykę. Więcej wierzących wie o wiele więcej, niż praktykuje. Dlatego Jakub musiał powiedzieć, bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Ktoś powiedział, impresja bez ekspresji prowadzi do depresji. A więc musisz planować swoje duchowe życie, jego wzrost, podnosić poprzeczkę. To się czasami nie podoba niektórym, ale ja z premedytacją podnoszę poprzeczkę. Podnoszę poprzeczkę kaznodzieją. Wiecie dlaczego? Bo kiedy przysłowie powiada tak, podnosząca się woda podnosi wszystkie łódki w przystani. Jeśli poziom wody się podnosi, a więc jeśli wysoko podnoszę poprzeczkę sobie i moim braciom, kaznodziejom, to cały zbór razem podniesie się też wysoko, bo ta woda będzie bardzo wysoko podchodziła. A więc podnosić trzeba, jeśli chcesz, by zbór się rozwijał, by nasze życie rozwijało się. Kiedy stawiamy sobie wymogi, to w najbardziej przywódczych miejscach trzeba je postawić, a wtedy inni będą też wzrastać. Sedno nie leży w tym, czy ludzie będą oddani, ale czemu się oddadzą. Jak twoje dziecko bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych, to masz zobowiązania, czy nie? Masz. Czy tego chcesz, czy nie? Chyba, że nie chcesz, żeby brało udział. Ale jeśli chcesz, żeby się uczyło angielskiego, by grało na instrumencie, co robisz? Po pracy wsiadasz w samochód i je wieziesz. I czekasz tam pod tym mieszkaniem, gdzie się uczy angielskiego, czy pod tą salą. Albo wracasz po nie. Masz zobowiązanie. Poza pracą masz dodatkowe zobowiązanie. Wielu chrześcijan nie bierze na siebie żadnych zobowiązań względem życia duchowego. Ale ktoś powiedział, jeśli się nie zaangażujesz w życie zboru, diabeł cię zaangażuje w inne życie. On już znajdzie dla ciebie czas. I wielu ludzi nie ma czasu zaangażować się w życie zboru, ale mają czas być w komitetach działkowych, mają czas być w komitetach rodzicielskich, mają czas być w komitetach osiedlowych, mają czas na to, by działać, by robić coś. W zborze czasu nie mają. Nie czują się zobowiązani. Ale kiedy chodzi o twoje dziecko, umiesz znaleźć zobowiązania. Umiesz się w nie zaangażować. To nie jest, że ty chcesz. Musisz. Bo jak tego nie zrobisz, twoje dziecko będzie kiedyś mówiło ci, miałem okazję nauczyć się języka, ale mnie nie nauczyłeś. Będzie inwalidą. Dziś wiemy, że kto nie zna języka, to inwalida. kto nie zna obcego języka, to inwalida, bo wtedy nie znajdziesz pracy, wtedy będziesz na liście bezrobotnych. Ale jeśli będziesz znał język, być może, że jak nie znajdziesz w Polsce, możesz pojechać i pracować, znając język. Nie będziesz musiał być ciężarem dla innych, ale będziesz błogosławieństwem, bo jeszcze będziesz innym pomagał. Ale też myślę, że jest i kolejna prawda, barierą stojącą na przeszkodzie wzrostowi duchowemu wielu osób nie jest brak oddania, lecz zbytnie oddanie niewłaściwym rzeczom. To jest to, co mówię. Angażowanie się w różne komitety, tylko nie w zborze. Tak więc każdy z was, Jezus powiedział, 14 rozdział Łukasza, 33 wiersz, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być moim uczniem. Słowa są jasne, bez komentarza. Jezus wzywał do oddania całego życia Jemu. Albo Chrystus, albo inne rzeczy. Zobaczcie, jak świat reklamuje produkty. Reklamują pastę do zębów, wykałaczki, ale to tak reklamują, jakby to od tego zależało całe twoje życie. Jak tego nie będziesz mieć, umrzesz. Tak reklama brzmi prawie. A jak my reklamujemy Kościół Jezusa Chrystusa? Jak my reklamę robimy zborowi swojemu? Machniesz ręką. Co robisz? Świat reklamuje wykałaczki. Co ty robisz, by powiedzieć, że tu jest życie? Tam w wykałaczce nie masz życia. Od tego nie zależy twoje życie. Ale od tego, czy jesteś dzieckiem Bożym, czy jesteś z Jezusem Chrystusem, zależy cała twoja wieczność. Uczmy się być uczniami, bo to sprawia nam radość. Bycie uczniem nie jest testem na wytrzymałość, ale jest nauką, która prowadzi do życia w Jezusie Chrystusie. Jak możemy wzrastać w Chrystusie? Jak zbór się może rozwijać? Chciałbym, byście wracali do tych tekstów, przemyśleli je, ponieważ wszyscy chcemy, aby zbór wzrastał, by się rozwijał, byśmy szli w Panu do przodu, byśmy nie stali w martwym punkcie. Chcę, abyście wy teraz wzrastali, rośli w Panu. Powstańmy, uwielbiajmy Boga.